Na wstępie powiem, że jeżeli ktoś spodziewa się, że będę mówił o sposobie zanurzania lub powiem, jaka forma, jaka formuła powinna być wypowiadana w czasie chrztu, to może mieć niedosyt, może być niezadowolony. Dawno, dawno temu przysłuchiwałem się pewnej dyskusji. Jeden brat zadał pytanie, czy apostołowie byli chrzczeni przez Pana Jezusa? Dyskusja była ożywiona, argumenty były różne. Jedne były, że tak, że wszyscy musieli być ochrzczeni, ponieważ chrzest jest jednym z warunków przystąpienia do Chrystusa. Nawet sam Pan Jezus przed rozpoczęciem swojej misji tak uczynił. No nawet od tego symbolu chrztu nazywamy się chrześcijaninami. Innym argumentem przeciwnym, który też trzeba brać pod uwagę, to jest taki, że nie ma o tym wzmianki w Piśmie Świętym, żeby apostołowie byli zanurzani. Są wzmianki, że apostołowie chrzcili, ale czy oni byli zanurzeni, no to już nie jest napisane. No, ta dyskusja spowodowała mnie do zastanowienia się nad tym tematem. Zacząłem szukać, czytać, pytać, myśleć. I stąd moje dzisiejsze rozważanie. Chciałbym tym rozważaniem pomóc poszukać odpowiedzi na pytania. Czy apostołowie byli chrzczeni? Jeżeli byli, to jakim chrztem? Co ten chrzest znaczył dla nich? Mam również nadzieję, że tym rozważaniem pobudzę, zachęcę wszystkich do myślenia nad tematem chrztu. To rozważanie kieruję również i do tych, którzy jeszcze nie uczynili tego kroku, a chcą służyć Panu Bogu i pragną Mu się podobać. Trochę teorii jest potrzebne, aby służyć Panu Bogu właściwie i pięknie. A do tego Was zachęcam. Otwórzmy więc Pismo Święte na Dziejach Apostolskich, na rozdziale 22. W tym rozdziale opisana jest mowa obronna apostoła Pawła w Jerozolimie. Mówi między innymi, że jest Żydem urodzonym w Tarsie, wykształconym starannie w zakonie u nóg Gamaliela. Przyznaje, że kiedyś, jakiś czas temu był innym człowiekiem. Opowiada, jak do tego doszło, że z prześladowcy stał się naśladowcą i głosicielem Jezusa. I w wersecie 16, 22 wersetu apostoł cytuje słowa Ananiasza, którego Bóg posłał do niego i mówi tak. A czemu teraz wlekasz? Wstań i daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Ta opowieść, te słowa apostoła Pawła wyraźnie informują, że on, będąc kiedyś złym Saulem, kiedy na jego drodze stanął Pan, kiedy zrozumiał, że jego dotychczasowe postępowanie było złe i konieczna jest zmiana myślenia i konieczna jest zmiana życia, wstał i został ochrzczony i obmył grzechy. Fakt chrztu apostoła Pawła jest bezdyskusyjny. Jednak o innych apostołach nie ma jednoznacznej informacji, czy byli chrzczeni, czy też nie byli. Każdy z nas wie, czym jest chrzest, w jakiej formie jest właściwy. My to wiemy. Stwierdzić jednak trzeba, że nie wszystkie wersety, które poruszają temat chrztu, są jasne i bezdyskusyjne. Na przykład pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, werset 21. Szczególnie według przekładu, który używam, według Nowego Przykładu. Tu są takie słowa. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tutaj apostoł przywołuje historię Noego, który budował arkę i porównuje arkę z chrztem. Ta arka uratowała życie ludzkie, tak podobnie chrzest. Ale druga część tego wersetu nie jest już taka prosta. I o co chodzi w tych słowach? A jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. Prośba to modlitwa. Czyżby chrzest był modlitwą? Przywołałem ten werset nie po to, aby go teraz wytłumaczyć, ale aby pokazać, że nie wszystkie wersety traktujące o chrzcie są proste i łatwe do zrozumienia. Spróbujmy więc pokrótce przypomnieć znaczenie chrztu. Zacznijmy od Ewangelii Mateusza, 3 rozdziału, werset 11. To jest wyjątek z kazania Jana Chrzciciela. I tu Jan Chrzciciel mówi tak. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Słowa tego wersetu, wypowiedziane przez Jana Chrzciciela, wyraźnie pokazują dwa chrzty. Pierwszy, chrzest Jana. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. I drugi chrzest, chrzest Jezusa, inny rodzaj chrztu. A on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Czym więc był chrzest Jana? W Starym Testamencie chrzest był nieznany i niestosowany. Pierwszym, który wprowadził taki obrządek, był kto? Był właśnie Jan Chrzciciel. Czytamy o tym w Ewangelii świętego Marka w 1 rozdziale, werset 4 i 5. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. A on chrzcił w rzece Jordanie, wyznających grzechy swoje. Gdzie to się działo? Działo się to w Izraelu. Kto więc przychodzi do Jana i daje się ochrzcić? Poganie czy Żydzi? Jan Chrzciciel chrzcił Żydów ku pokucie i na odpuszczenie grzechów. W jaki sposób chrzest może być na odpuszczenie grzechów? Jakich grzechów? Czyżby odpuszczenie grzechów było takie łatwe i proste, że wystarczy iść do wody, wyznać grzechy, ochrzcić się, wtedy jest się czystym, bez grzechu? Dzisiaj wielu chrześcijan tak myśli, tak rozumie. W jaki sposób Żydzi, a przecież oni przychodzili do Jana, mogli dostąpić odpuszczenia grzechów za swoje złe postępowanie, niezgodne z zakonem, niezgodne z prawem Bożym. Naród żydowski był narodem szczególnym. Był narodem wybranym przez Pana Boga. Bóg dał im zakon, który przybliżał ich do Niego. Izrael miał możliwość corocznie składać ofiary, które jednały ich z Bogiem na jeden rok. W dzień pojednania cały naród dostępował zmazania grzechów i przestępstw i jednał się z Panem Bogiem na cały rok do przodu. Składali również i inne ofiary za popełnione grzechy. Było ich wiele. Różniły się one w zależności od popełnionego czynu, jak i od świadomości upadającego człowieka. Te przepisy odnośnie grzechów i przepisy odnośnie ofiar za nie były czytane i wszyscy byli świadomi i wiedzieli, jak mogą postępować, jak mogą dostąpić odpuszczenia grzechów, jak mogą zapłacić za swoje złe czyny. Pół roku przed rozpoczęciem działalności przez Pana Jezusa wystąpił Jan Chrzciciel z misją poruszenia narodu i z misją przypomnienia o zakonie. Zachęca do przestrzegania zakonu. Po co to robi? Chciał przygotować Izraela do przyjęcia Mesjasza. Co to znaczy być przygotowanym do przyjęcia Mesjasza? Być przygotowanym do przyjęcia Mesjasza to być pojednanym z Bogiem. To również mieć czyste serce, gotowe na przyjęcie Jego przykazań i gotowe do czego? Do czynienia Jego woli. Jan nie tworzył swojego własnego kościoła z nowymi zasadami i z nowymi obrzędami. Chciał tylko poruszyć tych wszystkich, którzy żyli grzesznie, którzy żyli z dala od Boga, z dala od przykazań, z dala od zakonu. Skazywał na zakon, na przykazania, które oni zlekceważyli i porzucili. Żydzi, którzy przychodzili do Jana nad Jordan, pokazywali przez chrzest, że zrywają z grzechem, zrywają z dotychczasowym złym postępowaniem i wracają do Pana Boga. Wracają do przykazań, do błogosławieństw, jakie wynikają z przestrzegania zakonu. Pokazywali publicznie, że rozpoczynają drogę do Boga przez przestrzeganie zakonu. Chrzest był czymś wyjątkowym, czymś, czego nigdy wcześniej nie widzieli, nie słyszeli i nie praktykowali. Był czymś w rodzaju potrząśnienia i symbolicznym krzykiem. Boże, chcę być Twoim sługą. Jan wzywał tych wszystkich, którzy świadomie porzucili zakon i świadomie przestępowali prawo zakonu, aby zerwali ze swym grzesznym życiem. Czy wszyscy mieli potrzebę przychodzić do Jana Chrzciciela? Czy ci, którzy starali się żyć według przykazań, powinni przychodzić do Jana? Myślę, że ci z narodu, którzy starali się żyć w miarę swoich możliwości, zgodnie z przepisami zakonu, zgodnie z duchem zakonu, nie mieli potrzeby okazywać swojego powrotu do Boga, bo nigdy świadomie Go nie opuścili. Nie mieli potrzeby okazania swojego oddania się Jemu przez chrzest Janowy. A czy takie osoby były za czasów Jana Chrzciciela? O jednej takiej osobie mówi sam Pan Jezus. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, werset 47. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do Niego, rzekł o Nim. Oto prawdziwy Izraelita, którym nie ma fałszu. Stary przekład mówi, którym nie ma zdrady. Kim był Natanael? Z czego go znamy? Był gorliwym Żydem, a znamy go ze słynnej wypowiedzi. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Bardzo podoba mi się odpowiedź, jaką usłyszał od Filipa. Pójdź i zobacz. Przyjdź, zobacz. Rodzinę, zbór, przyjaciół, społeczność. Jest to jeden ze sposobów przyprowadzania do Jezusa. Ale trzeba mieć gdzie przyprowadzić. Natanael był prawdziwym Żydem. Nie tylko z urodzenia, ale przede wszystkim z wiedzy i z postępowania. Z tego powodu, kiedy spotkał się pierwszy raz z Panem Jezusem, nie usłyszał słów, które usłyszał Saul. Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje. Natanael nie potrzebował wracać do zakonu, ponieważ nigdy go nie porzucił. Również z tego powodu, kiedy Jan zobaczył Pana Jezusa, który przyszedł nad Jordan, to chciał go ochrzcić? Nie. Jan wzbraniał się i nie chciał ochrzcić Pana Jezusa. Przeczytajmy w Ewangelii Mateusza 3 rozdział, werset 13-15. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmówił mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Dlaczego Jan wzbraniał się zanurzyć Pana Jezusa w wodzie? Jan wiedział, że Jezus jest najlepszym Izraelitą i nie potrzebuje chrztu. Jeżeli porównałby siebie z Jezusem, to on sam bardziej potrzebował chrztu niż Jezus. Mimo tego, że Jan od dziecka bardzo starał się żyć zgodnie z zakonem. Chrzest Jana, inaczej chrzest pokuty, był na odpuszczenie grzechów. Samo zanurzenie nie odpuszczało grzechów, ale jako symbol pokazywał powrót człowieka do zakonu. Do zakonu, przez który Żydzi dostępowali odpuszczenia. Podsumowując, można powiedzieć, że nieposłuszni Żydzi wyznawali swoje grzechy, pokutowali i deklarowali chęć życia według boskich przykazań. Przychodzili nad Jordan, zostawali zanurzeni i rozpoczynali nowe życie. Życie zgodne z przepisami zakonu. Za to, za przestrzeganie zakonu, Pan Bóg ich usprawiedliwiał i przywracał społeczność ze sobą. To jest właśnie chrzest Janowy, chrzest na odpuszczenie grzechów. Czy my, poganie, możemy przez zakon przybliżyć się do Pana Boga? Poganie nie mają możliwości powrotu do zakonu, ponieważ on nigdy ich nie obowiązywał i nigdy nie usprawiedliwiał. Poganie mają przystęp do Boga jedynie przez co? Przez wiarę w Pana Jezusa, przez Jego zasługi. No skąd o tym wiemy? Wiemy to z informacji apostolskiej. Przeczytajmy słowa zapisane w liście do Efezów w 2 rozdziale, werset 13. A teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Jakie jest znaczenie słów niegdyś byliście dalecy? Dalecy od prawdziwego Boga, dalecy o wiedzy o Nim, dalecy od możliwości kontaktu z Nim, dalecy od Jego błogosławieństw. Nie ma tu namiotu świadectwa, który Żydzi mieli na puszczy. Spróbujmy sobie go wyobrazić. Namiot świadectwa to jest budynek, który był ogrodzony takim wysokim płotem. Mówimy dziedzińcem. Gdy patrzymy na namiot świadectwa, to widzimy, albo ten namiot pokazuje nam drogę człowieka do Pana Boga. To gdzie byśmy umiejscowili nas, tych, którzy kiedyś byliśmy dalecy? Na dziedzińcu? No, na pewno nie. Dalecy są ci, którzy nic nie widzą, co jest wewnątrz tego ogrodzenia. Aby przestać być dalekim i stać się bliskim, to co trzeba zrobić? Jest konieczne przybliżyć się do Pana Boga. Aby się przybliżyć, to trzeba przejść przez pierwszą bramę i wejść na dziedziniec. Apostoł powiedział, że można stać się bliskim przez krew Chrystusową, czyli tą jedyną bramą, tą jedyną możliwością przybliżenia się do Pana Boga jest Chrystus. A konkretnie to wiara w Niego, wiara w Jego przelaną krew i świadomość Jego zasług. W taki sposób nie Żydzi, czyli my, mogą przybliżyć się do Pana Boga. A teraz przypomnijmy sobie pokrótce znaczenie chrztu w śmierć Jezusa. Chrzest jest to zanurzenie w wodzie, które przedstawia, co przedstawia? Przedstawia śmierć. Albo inaczej mówiąc, pogrzebanie ludzkiej woli. To nie są moje słowa. Mówi tak apostoł Paweł w liście do Kolosensów, w drugim rozdziale, werset 12. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Zanurzenie w wodzie to pogrzebanie, a podniesienie z wody to wzbudzenie. Nasz chrzest jest dla nas symbolem. Symbolem czego? Symbolem oddania naszego życia, symbolem oddania naszej woli, naszych pragnień. Komu to wszystko oddajemy? Oddajemy to wszystko Panu Bogu. To jest również naśladowanie Jezusa w czynieniu woli Bożej. Tak jak mówi apostoł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, werset 3 i 4. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Te wersety mówią również, przeczytane wersety, jaka jest nadzieja dla tych, którzy tak postępują, którzy naśladują Jezusa. Co jest naszą nadzieją? Naszą nadzieją jest powstanie z martwych i życie z Jezusem w Jego Królestwie. Chrzest, który przyjmujemy, nie jest znakiem pokuty. Jest znakiem oddania naszej woli, naszego życia w ręce Pana Boga. Jest to symbol śmierci jako ofiary Bogu. Potwierdza to i dodatkowo zachęca do tego apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian, werset 1. 12 rozdział, werset 1. Tu apostoł w taki sposób mówi do nas. Wzywam was tedy, bracia, czyli mówi do braci, do tych, którzy już wierzą, którzy są usprawiedliwieni. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Apostoł wzywa nas, aby składać w siebie ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Czy apostoł wzywał nas wtedy, kiedy byliśmy dalecy, kiedy byliśmy w obozie? Wtedy, kiedy byliśmy dalecy, kiedy jesteśmy dalecy, apostoł też wzywa, ale nas to nie dotyczy. Wtedy, kiedy jesteśmy w obozie, nic nie słyszymy, nie widzimy żadnej nadziei. To wezwanie apostolskie do składania z siebie żywej ofiary dotyczy tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, do których apostoł mówi bracia, których nazywa braćmi. A słowo brat to nie obcy, to nie nieznajomy, to nie daleki. Wiemy, że Pan Bóg przyjmuje ofiary. Ale jakie? To szczególne, możemy powiedzieć. Czyli chore, kulawe, uszkodzone. Tak? Nie. Pan Bóg przyjmuje tylko ofiary pełnowartościowe, inaczej mówiąc, bezgrzeszne i doskonałe. Ci, którzy składają ofiarę z siebie, wcześniej musieli odstąpić od grzechu, wcześniej musieli pokutować i wcześniej musieli być usprawiedliwieni przez wiarę w krew Jezusa. Tutaj widać jedną z różnic pomiędzy chrztem Jana a chrztem w śmierć Chrystusa. Jest to różnica zasadnicza. Chrzest Janowy był symbolem poprawy. Od chrztu Janowego rozpoczynała się poprawa i rozpoczynał się powrót do zakonu, powrót do Pana Boga. Chrzest Jana, zwany chrztem pokuty, prowadzi Żydów do odpuszczenia grzechów przez zakon. Chrzest w śmierć Jezusa to nie to samo. Chrzest w śmierć Jezusa nie oznacza początku poprawy koniecznej do usprawiedliwienia. Wcześniej, przed przystąpieniem do chrztu, wcześniej przed podjęciem takiej decyzji jest niezbędnym uwierzyć, jeżeli trzeba, to pokutować i dostąpić usprawiedliwienia. Wtedy można przystąpić do chrztu. Teraz na podstawie tego, co zauważyliśmy, tego, co powiedzieliśmy, spróbujmy popatrzeć na Żydów, którzy przychodzili do prawdy, którzy przychodzili do Jezusa. Wspomnieliśmy już dzisiaj apostoła Pawła. Kim on był? Był to Żyd, faryzeusz. Gnębił chrześcijan do momentu, kiedy Pan Jezus stanął na jego drodze do Damaszku. Spadł z konia i oślepł. Po trzech dniach, kiedy leżał, przychodzi do niego Ananiasz i mówi. Dzieje apostolskie, rozdział 22, werset 16. A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Apostoł Paweł został ochrzczony w celu odpuszczenia grzechów. Jaki chrzest był na odpuszczenie grzechów? Przed chwilą mówiliśmy. Chrzest Janowy. Chrzest w śmierć Jezusa nie był na odpuszczenie grzechów. Apostoł Paweł przyjął chrzest Janowy. Paweł żył zgodnie z zakonem, w miarę możliwości, ale zapomniał o miłosierdziu i o duchu zakonu. To ciążyło na nim. Miał na sobie dodatkowy grzech. Grzech, który ciążył na Żydach za zamordowanie Pana Jezusa. Jak to się stało? Było to na ich własne życzenie. Pamiętamy, jak mówili z Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, werset 25. A cały lud odpowiadając rzekł, krew Jego na nas i na dzieci nasze. Może Saul nie mówił tych słów. Może go przy tym nie było. Może. Ale jego serce zgadzało się z tymi ludźmi, którzy tak mówili. Potwierdził to za niedługo, stojąc przy tych, którzy kamienowali Szczepana. Te słowa na nas i na dzieci nasze też ciążyły na Saulu. Nasuwa się pytanie. Jeżeli apostoł Paweł przyjął chrzest Janowy, to czy mógł być naśladowcą Jezusa? Odpowiedzi poszukajmy w pierwszym liście do Koryntian, werset, rozdział 10, werset od 1 do 4. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Naród izraelski miał pośrednika Mojżesza. Oddali się w jego ręce, kiedy wyszli z Egiptu i podążali za nim i za obłokiem. Oddali swoje życie w jego ręce, gdy przechodzili przez Morze Czerwone. Podobnie jak kandydaci do chrztu oddają swoje życie w ręce tego, który ich zanurza, a następnie podnosi. Mojżesz zanurzył cały naród i podniósł cały naród. Był ich pośrednikiem między nimi a Panem Bogiem. Trwało to podczas całej podróży po puszczy, ale również i wtedy, kiedy Mojżesza brakło. To Mojżesz i zakon, zakon zwany czasami Mojżeszowym, był ich ciągłym pośrednikiem. Przyszedł taki czas, kiedy Pan Jezus zajął miejsce Mojżesza. To wtedy chrzest Mojżesza liczył się jako co? Liczył się dla Żydów jako chrzest w Jezusa. Chrystus był prorokiem jako Mojżesz, lecz daleko większym i dla całej ludzkości. Zapewniają o tym słowa samego Mojżesza, a przypomniane przez apostoła Piotra podczas kazania w świątyni. Zapisane jest to w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, werset 22. Wszak Mojżesz powiedział: proroka jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Naród żydowski, nawet naród izraelski był w społeczności z Bogiem. I ci, którzy żyli sprawiedliwie. Co to znaczy żyli sprawiedliwie? Znaczy zgodnie z przykazaniami i zgodnie z duchem zakonu. Tacy, gdy przychodzili do Jezusa, nie potrzebowali przyjmować chrztu Janowego, ponieważ nie potrzebowali powracać do zakonu. Oni nigdy nie odeszli od Niego. Pamiętamy słowa wspomniane już przed chwileczką. Oto prawdziwy Izraelczyk, w którym nie ma co? W którym nie ma zdrady. Również nie potrzebowali być ochrzczeni w śmierć Jezusa, ponieważ byli ochrzczeni w Mojżesza. A to dla Żydów znaczyło to samo. Myślę, że z tego powodu nie ma wzmianki w Biblii, aby chrzest przyjmowali apostołowie, prócz wspomnianego apostoła Pawła. Wynika z tego, że Żydzi, którzy chcieli przyjść do Jezusa, nie potrzebowali chrztu Janowego, jeżeli starali się być sprawiedliwymi Żydami. Taka sytuacja trwała do czasu, kiedy popełnili grzech narodowy. Do czasu, do momentu, kiedy zabili Pana Jezusa. Od tego momentu, aż do chwili, kiedy łaska Boga była z nimi, była z narodem żydowskim, ta szczególna łaska, dla każdego Żyda konieczny był chrzest Jana na odpuszczenie grzechów. I właśnie z tego powodu apostoł Paweł, który przyszedł do Jezusa, a kiedy? Przyszedł już po jego ukrzyżowaniu. Potrzebował być ochrzczony chrztem pokuty, chrztem Janowym. Czas szczególnej łaski nie trwa wiecznie. Czas szczególnej łaski dla Żydów skończył się. Pamiętamy, kiedy się to stało i dlaczego? Informacji o tym możemy szukać w proroctwie Daniela o 70 tygodniach w 9 rozdziale. Prorok Daniel trapi się faktem, że naród żydowski jest w niewoli. Trapi się tym, że naród jest poddawany karaniu. Był pewny, że to się kiedyś skończy. Prosi o to Pana Boga. w odpowiedzi otrzymuje informację, że jego lud ma przygotowane specjalne 70 tygodni, a w połowie ostatniego 70 tygodnia będzie zabity pomazaniec. Co się stało na koniec tych 70 proroczych tygodni? Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale, werset 20, i mówi tam, że tak jak odłamuje się złe gałęzie, zbędne gałęzie, nie przynoszące owocu, no teraz to się te gałęzie obcina piłką albo sekatorem, to z narodem żydowskim stanie się tak samo. I tak się stało. Te gałęzie zostały odłamane. Z powodu czego? Apostoł tam mówi, że z powodu niewiary. Ta sytuacja, to odłamanie gałęzi spowodowała, że od tego czasu nie ma Żyda, nie ma Greka. Przed Panem Bogiem wszyscy są tacy sami. Nie ma wyróżnień z powodu wiary ojców. Więc teraz, od chwili zaistnienia tej sytuacji, Żydzi, którzy chcieli przyjść do Jezusa, musieli przyjąć chrzest w śmierć, ponieważ zostali odłamani z drzewa oliwnego i nie było innej możliwości przystąpienia do Pana Boga, jak tylko przez chrzest. Przyglądnijmy się pierwszemu kazaniu apostoła Piotra po zesłaniu Ducha Świętego. Kiedy to się stało? Tak, to było w Dzień Zielonych Świątek. Mamy to opisane w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Przeczytajmy werset 5 i 6. A przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Do kogo apostoł mówił? Do Żydów, którzy byli z różnych narodów. I werset 22. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami widzicie, jak to sami wiecie. W Jerozolimie przybywali Żydzi, którzy przyszli z różnych narodów. Apostoł mówi do nich o Jezusie. Mówi również i do tych, którzy byli przy ukrzyżowaniu Pana Jezusa. I czytamy dalej werset 36 i 37. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? Co my byśmy odpowiedzieli na takie pytanie? No, trudna odpowiedź, prawda? Popatrzmy, co powiedział apostoł. Werset 38. A Piotr do nich: upamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Kiedy Żydzi zrozumieli, co zrobili jako naród, wystraszeni pytają: bracia, co mamy robić? Apostoł każe im się ochrzcić chrztem Janowym na odpuszczenie grzechów. Apostołowie i uczniowie Jezusa rozumieli, że cały naród izraelski był w społeczności z Bogiem przez coroczne ofiary i tylko ci, którzy odeszli od zakonu, potrzebowali chrztu. A teraz, przez zabicie Jezusa, Cały naród ma na sobie brzemię grzechu. Potrzebują więc chrztu Janowego na znak zerwania z grzechem i zmycia win. Tak rozumieli uczniowie Jezusa i takim chrztem chrzcili swoich współbraci. I dzieje się coś ciekawego. Właśnie takie zrozumienie chrztu przez Żydów chrześcijan spowodowało pewne nieporozumienie. Historia ta opisana jest w Dziejach Apostolskich w rozdziałach 18-19. Apostoł Paweł kolejny raz przyszedł do Efezu i tym razem zauważył dziwną sytuację. Przeczytajmy to w 19 rozdziale, werset 1 i 2. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. W Efezie byli uczniowie, bracia, którzy odróżniali się od pozostałych. Nie posiadali darów ducha, które były w tym czasie popularne we wszystkich zborach. O, dziwna sprawa. Okazało się, że powodem tego jest to, że byli ochrzczeni chrztem Janowym. Dlaczego tak się stało? Tak była rozumiana sprawa chrztu przez wszystkich uczniów. Oni chrzcili chrztem Janowym z tego powodu, że byli Żydami i z poselstwem Ewangelii o Jezusie szli gdzie? No, szli do domu Jakubowego. Wszyscy z narodu żydowskiego, którzy przychodzili do Jezusa, chrzczeni byli chrztem Janowym. Bracia w Efezie prawdopodobnie byli poganami. I dlatego chrzest Jana nie miał dla nich żadnego znaczenia ani skutku. Przeczytajmy od 3 wersetu dalej. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Być może, że Pan Bóg specjalnie dopuścił do tego wydarzenia po to, aby wszyscy zrozumieli sprawę chrztu. Do pewnego czasu, czyli do końca czasu łaski dla Żydów, inny chrzest obowiązywał Żydów, a inny pogan. Podsumowując, z tego co zrozumiałem i nieudolnie chciałem wytłumaczyć, rozumiem, że szczerzy Żydzi, starający się postępować zgodnie z zakonem mojżeszowym, nie mieli konieczności okazywać przez chrzest swojej woli naśladowania Jezusa. Żydzi, którzy byli z dala od zakonu, a zapragnęli i za Jezusem, potrzebowali chrztu Janowego na odpuszczenie grzechów. I tak czynili przychodzący do Jezusa. Nawet nie było możliwości wtedy chrztu w śmierć Chrystusa, no bo Pan Jezus ciągle żył. I nigdy jeszcze nie był ukrzyżowany. Od chwili ukrzyżowania każdy Żyd, zły i dobry, chcąc wstąpić na drogę za Jezusem, musiał przyjąć chrzest Janowy. Do czasu, kiedy naród żydowski stracił palmę pierwszeństwa jako naród wybrany, od tego czasu Żyd może przyjść do Jezusa w taki sam sposób, jak wszyscy ludzie, czyli przez chrzest w śmierć Chrystusa. Zostaje pytanie, jakie znaczenie miał chrzest samego Pana Jezusa, skoro był prawdziwym i szczerym Żydem. Dlaczego dał się ochrzcić? Ale ten temat zostawimy na inny raz. Mam nadzieję, że przypomniałem braterstwu temat chrztu z trochę innej strony. Rozpoczął się sezon konwencyjny. Będzie wiele możliwości przyjęcia chrztu. Tych wszystkich, którzy myślą o tym poważnie, zachęcam do tego kroku. I szczególnie im chciałbym powiedzieć, pokazać, że chrzest to nie tylko uczucie, to nie tylko pragnienie naśladowania Jezusa i służenia Panu Bogu i braciom, co jest też niezbędne. To również trochę teorii, którą musimy znać, przynajmniej w ograniczonym zakresie. Rozumienie teorii pomaga nam zrozumieć wymagania Pana Boga względem nas i służenia Mu w piękny i właściwy sposób. I tego braterstwu życzę. Amen.